Super jest Was widzieć. Słuchajcie, ja chciałam się dzisiaj podzielić słowem, które mi od jakiegoś czasu leży bardzo mocno na sercu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, czy też tak macie. Obecny czas jest takim czasem bardzo dużych rzeczy, znaczy dużo rzeczy się dzieje dookoła, tak? Ja sobie myślę, że albo wzięłam za dużo na siebie, albo jakieś jest poszerzenie, bo bardzo dużo rzeczy dookoła po prostu się dzieje, jeżeli chodzi o to. I między innymi ta konferencja prorocza, którą teraz robimy. Tutaj tak krótko się podzielę tym, bo Bóg mówił mi o tym już 10 lat temu, że te głosy prorocze muszą razem się zebrać i razem przemówić nad Warszawą, bo to jest takie miejsce, w którym trzeba przemówić do Polski z rzeczami, które się dzieje. I co było ciekawe, na wiosnę, kiedy rozmawiałam po kolei właśnie z tymi proroczymi osobami, z którymi mniej więcej się trzymamy razem, to okazało się, że wszyscy czują, że to jest ten czas, tak? Także zebraliśmy się i wbrew pozorom, to co niektórym nam się wydaje, to nie jest ten sam stream, bo to są różne streamy. Inny stream to był Gorzów, tak, z Górną Izbą, która zawsze była prorocza. Inne to Kielce z Wieczernikiem, w których wiele grup i charyzmatycznych, katolickich i protestanckich się budowało, tak. Inny stream to jest jeszcze Jurek Rycharski, tak, innym jesteśmy my. Także w wielu projektach ci ludzie się razem zbierają, tak, ale jakkolwiek to są oddzielne rzeczy, które widać, że jakby zebrały się do tej pory na przykład na PDJ-cie, na Polsce dla Jezusa, natomiast nie był to taki kierunek proroczy. Na przykład, natomiast ja myślę, że naprawdę to jest taki Boże wezwanie do tego, żebyśmy stali się takimi latarniami, które przemawiają i które mówią, tak, o tym czasie, który przychodzi. Jakby mamy tylko tyle miejsca na latarnie, więc więcej ich tam się nie zmieści. I nie będzie to żadne nauczanie, ale to będzie po prostu słowo, które Bóg mówi do nas na ten czas, w tym czasie mówione przez wszystkich, tak? Także to nie będzie wykłady. Będzie ono też gdzieś do odsłuchania, ale super byłoby, jakbyście byli, szczególnie jeżeli macie prorocze obdarowanie, bo wierzę, że to będzie taki naprawdę miejsce, takiego Bożego gathering na ten czas, abyśmy odebrali, co Bóg do nas mówi. I to jest ważne, żeby słuchać z nieba, bo jesteśmy w czasie takiego zamieszania, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy bez tego mogli w ogóle iść dalej w rzeczach, które robimy i w których jesteśmy. Ale to, co dzisiaj się podzielę, to, co jest dla mnie ważne, to chcę Wam podzielić się tym, co Bóg wkładał mi do serca w Herrnhut, bo dopiero teraz jestem w stanie to powiedzieć. Nie było czasu wcześniej, okej, okay? Ale chcę powiedzieć o takim naszym życiu wtedy, kiedy baranek ma wziąć nagrodę, czyli to, co w Herrnhut jest takim, stało się przewodnim hasłem, niech baranek weźmie nagrodę z Twojego życia, tak? Niech baranek weźmie nagrodę z tego, co Ty robisz w Twoim życiu. I to jest coś, co zaprząta moje serce od wielu lat i myślę, że chciałabym, żeby do końca życia to zaprzątało, żeby Boże Królestwo właśnie w ten sposób się poszerzało. Nie wyobrażam sobie życia inaczej. Pewnie istnieje jakieś inne życie, ale ja chciałabym żyć tak i chciałabym, żebyśmy mogli żyć takim życiem, żeby naprawdę baranek mógł wziąć nagrodę z tego, co my robimy, żebyśmy naprawdę żyli dla Niego, żyli dla Jego Królestwa, nie dlatego, co my sami chcemy robić, jak chcemy robić, ale dlatego, co On chce, żebyśmy w życiu robili. I tak jak, co jest takim znakiem Herrnhut, nawet jak to wymaga poświęcenia swojego życia, to nawet w tym momencie niech baranek będzie wywyższony, niech baranek weźmie nagrodę z naszego życia, tak? I wiecie, taką rzeczą pierwszą, która dla mnie jest najważniejsza, to nie będę o tym mówiła długo, bo myślę, że każdy z nas to wie, ale podkreślę, bo to jest sednem wszystkiego, że każdy z nas został wybrany przez Boga jeszcze przed założeniem świata. Wybrany i przeznaczony, tak? I tak jak jest napisane w Ewangelii Jana 15, rozdział 16, jest napisane, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, aby Ojciec spełnił wszystko to, o co prosicie w imieniu moim. Czyli od razu jest pokazane, że nasze wybranie to jest Jego wybranie, tak? Czyli że On nas wybrał i On nas przeznaczył, tak? Czyli On wybrał nas do tego, żebyśmy realizowali Jego dzieło. To On był pierwszy w tym naszym spotkaniu z Nim. Ale widzicie, tu jest jednak bardzo ważna rzecz, która pokazuje życie każdego z nas, że pomimo tego, że my jesteśmy, że to nie my Jego wybraliście, ale On nas wybrał, to my decydujemy o naszym przeznaczeniu, chociaż to przeznaczenie przez Niego zostało nadane. Tak? Czyli to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy. Dlaczego? Dlatego, że mamy wolną wolę. Tak? I Bóg nigdy tej wolnej woli nie zabrał. Ja często rozmawiam z ludźmi, którzy nie znają Boga i pytają się mnie, no ale jak to jest, że Bóg pozwolił Adamowi i Ewie w raju zgrzeszyć? Jak to jest, że ich nie zatrzymał? No, jeżeli Bóg daje ci wolną wolę i mówi, że możesz zrobić z życiem to, co chcesz zrobić, to Bóg jest konsekwentny. Bóg jest Bogiem prawa, Bóg jest Bogiem prawa i miłości. Tak, więc Bóg może być przed tobą, ale Bóg nie zatrzymuje osoby. On wiele razy objawia i czy mówi ją, że możesz czegoś nie zrobić, tak? Ale nie zatrzymuje jej w tym jego decydowaniu. Tak? Czyli Bóg dał nam możliwość decydowania. Dlatego o naszym przeznaczeniu decydujemy my. Czyli o tym, czy my wybierzemy Jego i czy pójdziemy za Nim, decydujemy my. I oczywiście mamy Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę i Jego słuchamy. I co jest ciekawe, kiedy Bóg dał nam swoje przeznaczenie, to dał nam też kogoś, kogo możemy się trzymać. Kto jest naszą rękojmią, kogoś, kto prowadzi nas, wprowadza we wszelką prawdę, który przypomina nam wszystko. Ja naprawdę nie mam takich chwil w swoim życiu, żebym nie widziała, jak Duch Święty przychodzi mi i mówi do mnie, słuchaj, to jest to i to, przejdziesz przez to. To jest to i to. Dasz radę, ja jestem z tobą. On nie mówi mi, będzie lekko, będzie święcie, będzie cudownie. On mówi mi, ja jestem z tobą. Tak? I mówi mi na przykład, co mam mówić. I wiesz, z tym spotykam się bardzo często, nawet w pracy swojej z pacjentami, kiedy ja dochodzę do takiego momentu, że widzę, że ja im nie mogę pomóc medycznymi rzeczami. Wtedy się modlę i pytam się Boga, co ja mam powiedzieć? I On mi daje słowa, klucze, które naprawdę są w stanie zmienić wszystko. Które są w stanie totalnie zmienić kierunek życia człowieka. I wiesz, ja po prostu w ostatnim czasie, to mówiłam na tych prayer walkingach porannych, jestem zaszokowana tym, jak Bóg porusza się nawet nie używając z nas. A z drugiej strony przerażona tym, jak On porusza się nie używając nas. I powiem wam, jest to dla mnie wielkie zawstydzenie, że On porusza się bez nas, bo dochodzę do takiego wniosku, że może my żyjemy w czasie, w którym kamienie wołać będą. Wiesz, i pamiętam taką sytuację z jedną z osób, która przyszła do mnie, to chyba wam wspominałam o tym, tak? I która opowiadała mi o tym, że męczy się z takimi rzeczami związanymi z nerwicą, z takimi, tak? I mówi, ale z tych wszystkich, z którymi się męczyłam, to te dwie mi zostały i tu chcę, żebyś ty mi z tym zrobiła porządek, nie? I ja tak powiedziałam, okej, wysłuchałam jej, tak? A to naprawdę była taka bardzo... w stadium tej choroby było bardzo duże, ona zresztą była na lekach i ja mówię w końcu do niej, jak ja mam tutaj ci wsadzić te dwa puzzle, jak ja nie znam w ogóle historii twojego życia. Wiesz, i ja zostawiłam ją z tym pytaniem, później spotkaliśmy się, normalnie pracowaliśmy, ja jej wszystko opisywałam. W końcu zostało mi te 10 minut, które już, bo pracuję 50 minut, które były. 10 minut to jest, ja mówię, 10 minut terapeuty to jest z łaski. Tak? Czyli ja już nie muszę z nią pracować, ja kończę w tym momencie, tak? I ponieważ skończyłam, to zadałam jej pytanie, słuchaj, a co się takiego stało właściwie, że ty po prostu, że ty chcesz, żebym ja ci te dwie rzeczy naprawiła, natomiast wszystkie inne rzeczy są w twoim życiu załatwione. I ona mówi, wiesz, leżałam w szpitalu. To było jakieś pół roku temu, byłam w bardzo trudnym stanie po wypadku i w ogóle. I mówi, koleżanka dała mi książkę. To taka, wiecie, nominalna katoliczka, nie z jakiejś odnowy, nie z jakichś takich grup, tak? Koleżanka była mi taka, dała mi książkę. Ja byłam wtedy taka wściekła na rodziców. Wrzeszczałam na nich, krzyczałam. W ogóle miałam jakieś takie różne wznowienie tej mojej choroby. Leżałam naprawdę tam, myślałam, że umrę. I książka, dała mi taką książkę, wiesz? A ja mówię, jaka to była książka? Ona mówi, taka książka o Bożej obecności. I ja mówię, o, myślę sobie, co, ona czytała jakiegoś Billego Johnsona, czy coś takiego, nie? A ja mówię, jaka to jest książka o Bożej obecności? Ona mówi, a wiesz co, taka praktykowanie Bożej obecności, brata Wawrzyńca, nie? I ja mówię, wow, moja ulubiona książka. Ona mówi, taka prosta, no i jak ja czytałam tą książkę, to w pewnym momencie sobie zdałam sprawę z tego, że ta Boża obecność jest u mnie w szpitalu, przy moim łóżku. No i tak ta Boża obecność przyszła, to ja pomyślałam sobie, no to ja tą Bożą obecność zaproszę do mojego życia. No i ja tą Bożą obecność zaprosiłam do mojego życia. I jak ją zaprosiłam do mojego życia, to ona mówi, ja nagle poczułam, że On jest. Że On jest, że Jezus jest, że jest obecny. I mówi, nie miałam żadnego problemu, żeby baczyć moim rodzicom, wszystkich sytuacji, wszystkie rzeczy, które się stały. I wiesz, te wszystkie rzeczy, z którymi się latami zmagałam, one się po prostu skończyły. Zostały tylko te dwie. I wiesz, ja mówię do niej, wiesz co... ponieważ już nie jesteśmy w gabinecie, już nie jesteśmy na spotkaniu, rozmawiamy zupełnie w innym systemie, to ja ci chciałam powiedzieć, że ja nie myślę, żebyśmy teraz miały razem pracować. Ja myślę, że jeżeli Pan Bóg cię poskładał, jeżeli ty masz świadomość Jego obecności, jeżeli też chcesz szukać po prostu Jego dalej, Jego głębiej, to ja mogę ci gdzieś wysłać, żebyś szła. Ja znam takie wspólnoty, do których możesz trafić, ale ja nie chcę cię dzisiaj rozkładać na drobne, bo musiałabym to zrobić, bo ja chcę uszanować pracę, którą Bóg w tobie zrobił. Chcę uszanować to wielkie dzieło, bo powiem ci, że rzadko oglądam osoby, które męczą się z takimi rzeczami jak ty i są w tak dobrej kondycji przez spotkanie z Bożą obecnością. Powiem ci więcej, właściwie nie znam takiej sytuacji, żeby ktoś się spotkał z Bożą obecnością i był uzdrowiony z nerwicy kompulsyjno-natrętnej. Jesteś moim pierwszym przypadkiem. Wiesz, i ona tak siedzi i mówi, no bo kolega powiedział, że jeszcze są te dwie rzeczy, to powinnam do ciebie trafić. I powiedział, że muszę właśnie trafić do ciebie, bo ty masz dobrą odpowiedź. Ale po czym ja mówię, to ty się zastanów, pomódl się, zrób co chcesz zrobić, tak? Jeżeli chcesz, to ja będę z tobą pracować, ale pamiętaj o tym, co zrobił w twoim życiu Bóg. I wiesz, dostałam taką wiadomość, chcę uszanować to, co zrobił w moim życiu Bóg. Chcę pójść dalej za Nim i głębiej, bo wiem, że On ma możliwość rozwiązać tą moją sytuację, ale gdyby co to jesteś? Ja powiedziałam tak, gdyby co to jestem. Gdyby co to jestem i Cię złapię w tym momencie. Ale kiedy ja sobie o tym myślałam, to pomyślałam sobie, że wiesz, że to jest właśnie nasze powołanie i przeznaczenie. Żebyśmy naprawdę byli z Panem Bogiem każdego dnia, żebyśmy każdego dnia wybierali Jego, żebyśmy każdego dnia słuchali się Ducha Świętego. Po prostu co my mamy zrobić, kiedy spotykamy takie osoby? Wiesz, ja się modliłam o tą dziewczynę naprawdę tydzień czasu i zastanawiałam się właśnie na następnym spotkaniu, co mam jej powiedzieć. Wiedzieć, jak mam z nią rozmawiać, bo naprawdę umiem takie coś rozgrzebać, wiem jak to się robi, tak? Ale kiedy chodziłam się, to przychodziła na mnie taka bojaźń Boża i czułam, jak Duch Święty mówi do mnie, słuchaj, po prostu trzeba sobie ją darować. Słuchaj, potrzebujesz zaufać Panu Bogu, że On ją dalej poprowadzi, tak jak ją prowadzi. I widzisz, to jest dla nas tak ważne, że kiedy Bóg stawia nas w różnych miejscach, to my naprawdę musimy rozumieć nasze powołanie, nasze przeznaczenie, ale musimy w tym wszystkim również rozumieć, że Duch Święty zawsze jest obecny. I On nam wie, co mamy zrobić w sytuacjach, które są dla nas niemożliwe, w sytuacjach, kiedy nasza rodzina nie jest ciągle zbawiona, w sytuacjach, kiedy nasi bliscy nie są zbawieni, w sytuacjach, kiedy nasi współpracownicy po prostu gdzieś są zagubieni, w których nie wiedzą, co zrobić, w których my możemy Ducha Świętego zapytać się o dokładne słowa. Ja to zawsze korzystam z tego fragmentu, który mówi, że jeżeli będą was wodzić na sąd, to będziecie wiedzieli, co macie powiedzieć. I wiem, że kiedy szukam tego fragmentu i znajduję go, jestem w takiej sytuacji, to wiem, co mam powiedzieć. I Duch Święty przychodzi, wprowadzając je dokładnie w swoją prawdę. I być może ja bym zrobiła zupełnie inaczej, na pewno bym zrobiła, bo mam w sobie, wiesz, taką ilość mądrości, że mam naprawdę 3000 pomysłów co do jednej rzeczy, ale wiem jedno, że to jest miejsce mojego uniżenia i szukania tego, co On chce do tych ludzi powiedzieć, bo to On ich zna, nie ja ich znam. Ja ich tylko postrzegam ze swojego punktu widzenia, tak? Ale kiedy spojrzę na nich z jego perspektywy, to okazuje się, że potrzebne jest zupełnie co innego. I widzisz, czyli tym naszym początkiem wyruszenia w nasze przeznaczenie, i tu się zgadzam z tym, co mówił Marek, ponieważ też kiedy pojechaliśmy do Henwood, to była taka główna myśl, która nam przyświecała, to było to, żeby przejść przez odnowę, żeby odnowić nasze serca i ruszyć w drogę naszego przeznaczenia i ruszyć w kierunku, w którym mamy wyruszyć. I widzisz, ponieważ to my decydujemy o naszym przeznaczeniu, to musimy też zobaczyć, co jest nam potrzebne oprócz tego wsłuchiwania się w głos Boży. I widzisz, dla mnie początkiem jest przebywanie z obecności Bożej. Ja w ostatnim czasie, kiedy dzieje się dużo rzeczy, naprawdę to, co słyszę od Boga, kiedy idę na spacer, kiedy się z Nim spotykam, to On mówi po prostu bądź ze mną. A ja mówię, ale rzeczy nie zrobią się same, ale jeszcze jest to do zrobienia, ale jeszcze jest sala nieopłacona, ale jeszcze nie ma tych ludzi, muszę ich zawołać, muszę wydać głos, żeby ich zawołać. A Bóg do mnie mówi po prostu bądź ze mną, po prostu bądź ze mną, po prostu mi zaufaj, po prostu bądź ze mną, po prostu mi zaufaj. I wiesz, i kiedy ja czytam psalm 27, 4, to jest psalm, który całe życie mnie zachwyca i który mnie nie odstępuje z mojego życia. Tam jest napisane, oto jedno prosiłem Pana, oto zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mojego życia. o to jednak prosiłem. On nie prosił Pana, żeby mu postawić świątynię, on nie prosił Pana, żeby być wodzem Izraela, on nie prosił Pana, żeby w Izraelu w końcu działy się rzeczy tak, jak powinny się dziać, on nie prosił o reformację, on prosił Pana, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia. I wiesz, ja widzę w swoim życiu, które jest bardzo zajętym życiem, że jest bardzo łatwo przestać mieszkać w domu Pana i przenieść się w inne miejsce. W miejsce kaznodziei, w miejsce po prostu proroka, w miejsce objazdowego kaznodziei, w miejsce objazdowej matki, tak? Która ciągle myśli, Jezu, następna dwuje, jak wyciągnąć z tego moje dziecko, a ta ma maturę, o Jezu, matura, dopiero był egzamin ośmioklasisty, wiesz, jest tyle rzeczy, które nas pochłaniają, że słuchajcie, my naprawdę żyjemy w takim czasie, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ja coraz mocniej, że my musimy naprawdę wybierać w tym, pierwszą naszą rzeczą w wybieraniu naszego powołania jest wybieranie czasu spędzania z Nim. I ja wiem, że ja to już mówię jak zdarta płyta, ale ten świat tak pędzi, że na dzisiaj największym wyzwaniem, które ja widzę w świecie chrześcijańskim, to jest wybieranie Jego. Ale nie mówienie, Pan mi powiedział, teraz wchodzę, teraz wychodzę, teraz robię to, bo wiecie, to już takim sloganem się dzieje, nie? Takim sloganem, który każdy powtarza, Pan mi powiedział, że pełnić Jego wolę, to muszę iść tam. No ale ja mogę być tutaj, żeby pełnić Jego wolę, nie muszę iść tam. Pan mi powiedział, żebym szedł tam. Ja myślę, że my musimy się uspokoić, że musimy się naprawdę uspokoić i być z Nim, ale wiecie po co być? Dla Niego. Dla Niego. Bo to jest najwyższe nasze powołanie, żeby być z Nim dla Niego. Nie żeby być z Nim jak ze złotą rybką. Wiecie, ja byłam wychowana na złotej rybce. Kto zna bajkę o rybaku i złotej rybce? Jak ktoś nie zna, to czytacie. To jest bajka, która czasami straszyła mnie nocami, wiesz? I powiem wam, dla wielu z nas, ten Pan Jezus jest taką złotą rybką. Panie Jezu, a jeszcze daj mi to. Panie Jezu, a jeszcze daj mi to. Panie Jezu, a tutaj z Tobą to ja będę takie przełomy robił. Ja mówię wam, kiedy chodzę po polach i mam ochotę tak zapytać się, Panie Jezu, co ja mam zrobić z tą perspektywą? Może ja się pomyliłam, może jednak nie mam tego robić. A Pan Jezus do mnie mówi, bądź ze mną. Po prostu ciesz się, bądź ze mną. I powiem wam, że to jest najtrudniejsza rzecz, zatrzymać się i po prostu być z Nim. Być z Nim dla Niego. I wiesz, kiedy ja widzę ludzi, którzy naprawdę są z Nim, to ja widzę, że to są ludzie, którzy niosą w sobie pokój. Że to są ludzie, którzy się nie szarpią. To są ludzie, którzy nie stwarzają, przepraszam, idiotycznych teorii. Którzy nie dopasowują do swojego sposobu funkcjonowania Boga, a które funkcjonują w Jego sposób. Bo wiesz, oprócz tego, że my mamy wydawać owoc, który jest trwały, że my mamy iść za Nim, to musimy być jak On. A nie jesteśmy w stanie być jak On, jeżeli my nie jesteśmy z Nim. Naprawdę, my nie jesteśmy być jak On, dlatego że ktoś nas poprowadzi, że ktoś nam powie to i to, że wysłuchamy jakiegoś kazania. My jesteśmy w stanie wtedy zbudować wielką nadbudówkę w naszym życiu. Wiesz, ja mam patent żeglarski od 17 roku życia, pływam na żaglówce, uwielbiam pływać, wiesz, ale wiem, co to jest za duża przybudówka. Za duża przybudówka to jest coś takiego, co powoduje, że żagle nie są w stanie przerzucić się na drugi kurs, dlatego że one widzą tylko jedną możliwość. I my czasami przez tą naszą wielkość poznania zatrzymujemy działanie wiatru Ducha Świętego i te żagle są cały czas zblokowane. Wiesz? I dlaczego? Dlatego, że nasze poznanie jest większe niż nasze bycie z Nim. Że wskutek, słuchajcie, lat, w których my żyjemy, nam się już wydaje, że my wszystko o życiu wiemy. Że my naprawdę z każdej strony potrafimy... Dobrze, że niektórzy z nas, którzy takie myśli mają, mają dzieci. Wiesz, moje dzieci uczą mnie pokory, bo mnie się wydaje, że ja taka mądra już jestem, że przecież one powinny mnie zacząć słuchać. A nagle się okazuje, że jedynym możliwością mojego spotkania z nimi jest to, że ja uniżę się i ja zacznę ich słuchać. Zobaczcie, jak my często nie umiemy słuchać ludzi. Nie umiemy słuchać tego, co oni chcą do nas powiedzieć. Dlaczego? Bo mamy za dużą przybudówkę. Bo nasze życie nie zaczyna się od miejsca spotkania. Od miejsca spotkania z Nim, w których wiemy, że mamy powiedzieć tylko to, co mamy powiedzieć. Zobaczcie, jak często my przychodzimy i dorosłym osobom, nie denerwuj mnie, oni też tak słyszą. słyszą. Oczywiście, że słyszą. Okej, okay. Dobra. Zobaczcie, jak często my przychodzimy do ludzi i my po prostu dokładnie wiemy, co oni powinni zrobić w naszym życiu. Jak często my próbujemy pełnić rolę Ducha Świętego w ich życiu. Znowu idę nie w tym kierunku, ale jak często po prostu my przychodzimy do dorosłych ludzi i chcemy im wyznaczać to, co oni mają robić. A jeszcze jak jesteśmy w tym momencie w małżeństwach, to już w ogóle jest kicha. Bo wtedy naprawdę wyobrażamy sobie, że Duch Święty przemawia tylko do nas, że nie przemawia do nich, że Duch Święty, że my mamy jakąś wyłączne prawo do tego, żeby mówić do ludzkiego życia. Jakby nie ma w tym szacunku do drugiego człowieka, którego Bóg wybrał i Bóg chciałby do niego mówić. Słuchajcie, gnębimy katolików za pośrednictwo. A sami mamy pośredników. Sami ciągle chcemy mieć tych pośredników albo stajemy się pośrednikami dla innych. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg chciałby przemawiać do każdego z nas. Bóg chciał, żeby naszym pragnieniem było to, żebyśmy naprawdę zasiadali w Jego domu i słuchali Jego słowa. I szli za Nim. I wiesz, jest różnica, kiedy ktoś mówi, Pan powiedział mi to i to, i to wynika z Jego bycia z Panem Jezusem. A kiedy On mówi, Pan mi powiedział, bo chce jak najszybciej wyjść. I wiesz, co się dzieje, jak On powie, że Pan mu powiedział. No nikt mu wtedy nie powie, sorry, no pomyliłeś się, może tego nie rób, no bo to używa najwyższego autorytetu. To jak mój syn na wiatrołap przyjeżdżał i miał wtedy lat 10 albo 12, to kłócił się z jakimś dzieckiem. Pamiętam, że problemy przestałam mieć dopiero po 14 roku życia, kiedy Łukasz przyszedł i powiedział, słuchaj, nie, po 13 roku życia, kiedy powiedział, słuchaj, to jest taki chłopak, który całe pokolenia dzieci wyhodowuje na wiatrołapie i mówi, w tym roku nie mieliśmy pierwszy raz problemu z Przemkiem. Ja pamiętam, że mój syn przyszedł do jakiegoś dziecka i rozmawiał z nim i to dziecko nie chciało mu w czymś ustąpić i mój syn powiedział do niego, słuchaj, wiesz, powinieneś mnie posłuchać, a ten chłopiec mówi, ale ja nie będę cię słuchać, bo ty tu się nie rządzisz. On mówi, ale moja mama jest szefem tego wiatrołapu i ona może cię wyrzucić z tego obozu, jak tylko zrobisz coś, co po prostu się nie będzie podobało mojej mamie, nie? No i wiesz, i pamiętam, że ja to byłam w szoku, jak on mi to powiedział, ale powiem wam, że z wieloma chrześcijanami ja właśnie tak się czuję. Kiedy patrzę, co oni robią, wydaje mi się, że to nie Bóg, to co oni robią, że to tak nie powinno się robić, ale oni mi mówią, że ich mama im to powiedziała, że Duch Święty powiedział, że to jest tak. I czym więcej jest w tym takiego, to jest tak, tym mniej jest w tym Boga. Tak? I my musimy naprawdę rozumieć te rzeczy, że te zaparcia, te wszystkie inne rzeczy, to naprawdę to nie Bóg. To nie Bóg. To nie Bóg. Okay? Czyli czym więcej siły musisz użyć do tego, żeby kogoś przekonać, tak? Czym więcej złych słów do tego używasz, tym mniej jest w tym Boga. Ale to zrozumiesz dopiero wtedy, jak naprawdę zamieszkasz w domu Pana, jak naprawdę będziesz z Nim przebywał, jak to naprawdę się stanie bardzo dużą częścią Twojego życia. I widzisz, w Passion Translation jest powiedziane, że oprócz tego, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia, tam jest powiedziane, że to jest przywilej życia z Nim w każdej chwili, w Jego domu, odnajdywanie słodkiej piękności Jego twarzy, pełnej podziwu, rozkoszowania się Jego chwałą i Jego łaską. Czyli bym oglądał piękno Pana i oglądał świątynię Jego, tak? Czyli widzisz, w Jego ukryciu, znaczy... Jeżeli ja to rozumiem, to w dniu, który jest trudnym dniem, ja będę rozumiał to, że ja jestem w Jego ukryciu. Ja będę rozumiał to, że On ukryje mnie, tam jest napisane w Jego bunkrze, tam mnie znajdzie, tam mnie ukryje, w swojej świętości przemyci mnie do sekretnego miejsca, abym był bezpieczny poza zasięgiem moich wrogów. Tak? Czyli jeżeli ja jestem w tym miejscu, to ja jestem ukryty przed moimi wrogami. On mnie w momencie jakiejś trudności, w momencie, kiedy się z czymś zmagam, On mnie przeniesie do sekretnego miejsca i ja będę w Nim bezpieczny. Ja będę w Nim bezpieczny w obliczu tych wszystkich rzeczy, które dookoła się dzieją, ja będę w Nim bezpieczny. Czy nie wygląda to na dobre wyjście, tak? I kiedy byliśmy, ja wrzucę te kazania, to są krótkie takie trzy kazania, bo czwarte było takie bardziej ogólne, ja to wrzucę na stronę. Ale wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, tak jak Su mówi, rzeczy muszą płynąć z miejsca spotkania z Nim. Jeżeli one płyną z naszych przemyśleń, z naszych mądrości, z naszych rzeczy, które widzimy, że muszą się dziać, z rzeczy, słuchajcie, jest tyle ludzi, którym trzeba pomóc, jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić, jest tyle braków, których w Polsce nie ma, rzeczy, których w Polsce nie ma, więc jeżeli my będziemy prowadzeni brakami, prowadzeni tym, co dookoła jest do zrobienia, to my nigdy możemy nie wejść w swoje przeznaczenie i w swoje powołanie. Że my możemy nigdy nie zrealizować tego, co jest dookoła, bo naprawdę jesteśmy tak zajęci. Więc wszystko, co w naszym życiu robimy, musi startować od tego miejsca spotkania, od tego miejsca z Nim, tak? Ja nie mówię, bo taka pomoc, tak, typu jesteśmy członkami jedni drugich, tutaj pomagamy sobie, to jest tutaj nie trzeba Boga słuchać. Pan mi powiedział, że mam dzisiaj nie brać dyżuru w kawiarni, bo ja muszę się oddać modlitwie. Brzmi jak egoizm, tak? To widać, czym to jest. Tak, ale ja mówię o takich rzeczach, takich krokach, w których my kładziemy nasze życie do jakiejś służby, kładziemy nasze życie w kierunku, w którym mamy robić. Słuchajcie, ludzie, którzy są kaznodziejami, łącznie ludzie tacy jak ja, my jesteśmy cudnymi inspiratorami życia. My potrafimy naprawdę wkręcić wszystkich we wszystko. Naprawdę. Każdy z nas, jak jeden mąż, tak, potrafi po prostu taką wizję roztoczyć, że po prostu od razu mamy pastwisko pełne owiec, dziękuję. No właśnie, przyda mi się ktoś, jak będzie dzisiaj podpowiadał, bo widzę, że mi się język plącze. Ale my musimy rozumieć, że nawet jeżeli my te owce gdzieś ustawimy, to w pewnym momencie będziemy musieli iść, a teraz powiedzieć, idź w kierunku twojego przeznaczenia, idź w kierunku powołania, idź w kierunku tego, co jest dla ciebie. I widzisz, kiedy ruszamy w tą drogę, tak jak Marek mówił, tak, którą powinniśmy wyruszyć, tak, powinniśmy w końcu wziąć się za bary z tym, co Bóg nam powierzył jako królestwo. To jest powiedziane, tak, że to jest takie ważne, żebyśmy rozumieli wtedy i naprawdę zbierali obietnice, które Bóg nam przez lata powiedział. I słuchajcie, Bóg nie robi rzeczy, nie uprzedzając swoich przyjaciół o nich. Tak? On mówi, co chce robić, ale to nie znaczy, że my jesteśmy w stanie go zatrzymać w tym, co on chce zrobić. Ja wiele razy cytowałam ten fragment, jak Anioł Boży przychodził, aby zniszczyć Niniwę. Dobrze, nie Sodoma i Gomorę, przepraszam, to Sodoma i Gomora była. I powiedział, muszę się zatrzymać w domu Abrahama. Nie mogę tego zrobić, nie mówiąc o tym Abrahamowi. I wiesz, wiele razy czytałam ten fragment, myśląc, czując, że to jest tak, że Abraham zatrzymał Boga w tym, co on chciał zrobić. Ale słuchajcie, koniec tej historii wcale nie pokazuje, że Abraham zatrzymał Boga. On pytał się Boga, co by było, jakby tam było tylu sprawiedliwych. Bóg powiedział, wtedy bym tego nie zrobił. A gdyby było tyle, wtedy bym też tego nie zrobił. A gdyby było tyle, wtedy bym też tego nie zrobił, tak? Ale Bóg od początku wiedział, że tam nie ma tylu sprawiedliwych. Więc to była rozmowa, w którym on mu coś objawiał i mówił mu, że gdyby tam było tyle sprawiedliwych, ja bym tego nie zrobił. Ale to nie była rozmowa, w której Abraham był w stanie przekonać Boga, żeby zrobił to, co chciał zrobić. Dlaczego? Bo Bóg widzi wszystko. I Bóg wiedział, co się stanie, więc nam Bóg mówi, co się stanie. Ale to nie znaczy, że my pewne rzeczy, które on już wie, że one się staną, jesteśmy w stanie zatrzymać. Tak? I musimy to naprawdę rozumieć w ten sposób, że jeżeli Bóg coś mówi i Bóg wie, że tak się stanie, to my tego nie możemy zatrzymać, chyba że Bóg powie, tak? Czy znajdzie się ktoś, kto jest watchmanem, kto wstanie, żeby coś się nie stało. Ale Bóg wtedy mówi, stanie dlaczego? Żeby nieprzyjaciel nie mógł przejść dalej. Bóg nam ujawnia, co nieprzyjaciel chce zrobić i Bóg mówi do was, my możemy stanąć, aby nieprzyjaciel po prostu nie wszedł w miejsce, w które chce wejść. Tak? I teraz, ale idźmy dalej, bo chcę to zrobić naprawdę sprawnie dzisiaj. Okay? Czyli kiedy my idziemy w Bożą drogę, my potrzebujemy pamiętać o Jego obietnicach, o wszystkich rzeczach, które po prostu On mówił do nas od pokoleń. My nie możemy tego gubić. Słuchajcie, to jest tak ważne, czego my słuchamy. Tylko głupiec myśli, że kiedy słucha głupich rzeczy, to one na niego nie wpłyną. Mądry rozumie, że to, co słucha, to, co słyszy, to, co widzi, to na niego wpływa. Słuchajcie, jeżeli my jesteśmy ludźmi nadwrażliwymi, a większość z nas takimi jest, bo jesteśmy ludźmi pokolenia proroczego, wstawiennikami, to my nie możemy po prostu, wiesz, bez filtra, słuchać jednych wiadomości, drugich, trzecich i myśleć, one na mnie nie mają wpływu. Nie możemy o tym myśleć. Słuchajcie, Adam z Ewą żyli w Bożym ogrodzie. Tam się przechadzał codziennie Bóg, nie szatan. To Bóg był w tym ogrodzie, to On tam mieszkał. Szatan się przeszedł tylko raz. Nie mamy więcej fragmentów, żeby on się tam przechodził. Raz, ale konsekwentnie. Tak? I to, co zrobił, to podważył Boże obietnice i Boże rzeczy, które Bóg powiedział do Adama i Ewy. I powiedział, czy na pewno Bóg chce w twoim życiu tego i tego. I słuchajcie, i dotąd robi to samo. Tak. On po prostu skupia, on podważył to, czy na pewno Bóg chce, żebyście byli Jego dziećmi i wzrastali tak, jak On mówi. Czy On się nie boi czegoś innego? I to robi do dzisiejszego dnia. Podważa nasze przeznaczenie i nasze powołanie, mówiąc, czy na pewno to jest. Podważa, mówiąc do naszego życia, pokazując rzeczy, które się dzieją i niszczy Boże przeznaczenie w nas. Więc to, czego my słuchamy, ma naprawdę znaczenie. Wiesz, kiedy byliśmy w tym Henwood, tam jest wieża. Ja powiem ci, wiem na co ta wieża wskazuje. Ta wieża wskazuje na cmentarz. Wchodzisz na tą wieżę i widzisz cmentarz ludzi, którzy umarli po prostu służąc Panu Bogu. Oddając swoje życie. Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, tak jakoś wiesz, byłam zakotwiczona w tym, że to jest widok na cmentarz. I pamiętam, że wtedy Su do mnie mówi, bo ja tak jej mówię, a ona mówi, ty, ale to nie jest wieża na cmentarz. Ja mówię, to na co jest ta wieża? A Su mówi do mnie, to jest wieża wskazująca na trzy narody. Z tej wieży widać Polskę, Czechy i Niemcy. To jest wieża, na którą oni wchodzili, aby widzieć przeznaczenie tych trzech narodów. Ponieważ te trzy narody były w Herchut połączone. Bo tam byli ludzie, którzy przyszli z terenów Niemiec, przyszli z terenów Polski i przyszli z terenów Czech. Oni się tam wymieszali, zaczęli żyć. Żeby żyć w Herchut, to trzeba było zadeklarować, że się chce służyć Bogu. Zadeklarować, że się będzie codziennie modlić. Jak nie było cię w niedzielę na nabożeństwie, to przychodzili do ciebie starsi i musiałeś się rozliczyć, dlaczego ciebie nie było. Codziennie wieczorem pukał do ciebie strażnik nocny i nie pukał zamykać drzwi, bo złodziej idzie, ale mówi, czy masz już werset, czy rozważyłeś już werset, który dostałeś dzisiejszego dnia, bo być może zapomniałeś, a noc idzie i musisz go przed nocą rozważyć. Jazda taka, że głowa mała. Po prostu tam wszyscy byli na modlitwie. A ci, którzy pojęli swoje powołanie, ci misjonarze, którzy stamtąd wyjeżdżali przez lata, to nie byli ludzie w małżeństwach. W większości to byli single, którzy rozeznawali, gdzie mają jechać. A wiecie, jak rozeznawali? Rzucali losy. Tak jak kiedyś przy Woży Apostołu, rzucali losy, gdzie mają jechać i wtedy jechali. A czasami, żeby gdzieś pojechać, musieli się oddać w niewolę. Bo na jakieś wyspy nie można było jechać, więc wtedy musieli jako niewolnicy tam pojechać, żeby tam dotrzeć. I to byli ludzie, którzy naprawdę kładli swoje życie, dlatego że wiedzieli, że taka jest Boża obietnica. I widzisz, kiedy my napełniamy się Bożymi obietnicami, to jesteśmy pokoleniem, które jest w stanie nieść Boże Królestwo. Jeżeli napełniamy się czym innym, czyli jeżeli ciągle widzimy cmentarz w naszym życiu, ciągle rozważamy złe rzeczy, to my nie jesteśmy w stanie tam dłużej być. Jeżeli w swojej rodzinie, w której jesteś, ciągle będziesz widzieć złe rzeczy, które się dzieją, tak? To pomimo długości twojego małżeństwa, to małżeństwo w końcu się rozwali. Jeżeli w swojej rodzinie, wśród dzieci będziesz tylko zauważać, to naprawdę nastolatka tak łatwo złapać na tym, jaki on jest beznadziejny w niektórych sytuacjach, jak on głupio myśli, jak on nierozsądnie podejmuje decyzje. Jeżeli będziesz ciągle to uwypuklać, to w pewnym momencie on przyjdzie do ciebie, tak jak pacjenci, których ja mam, i będzie mówił, ja wiem, że jestem beznadziejny. Ja wiem, że ja tak, i będzie sam sobie po głowie walił, bo on tego nasłuchał się od rodziców. Tak? Jeżeli, idąc dalej, takie rzeczy ciągle będziesz widzieć w swoim kościele i będziesz je wypowiadał na zewnątrz, nie będziesz długo w tym kościele, bo widzisz tam ciągle cmentarz. Kto chciałby żyć na cmentarzu? Może ktoś tu jest. Ja natomiast nie. Jeżeli takie rzeczy będziesz widzieć w swoim mieście, nie będziesz w stanie tu być. Znienawidzisz to miasto. Jeżeli takie rzeczy będziesz widział w swoim kraju, znienawidzisz te rzeczy i będziesz musiał stamtąd odejść. I dlatego Gedeon w pewnym momencie swojego rozważania, jakie złe rzeczy się dzieją w jego kraju, jakie złe rzeczy się dzieją dookoła, miał spotkanie z Bogiem, z aniołem Bożym, który przyszedł do niego i powiedział do niego: Gedeonie, mężu waleczny, powstań. Gedeonie, mężu waleczny, powstań. I on mówi tak. On od razu dokładnie powiedział, co on rozważał. Gdyby Bóg tu był, to takie rzeczy by się nie działy. Tak? Dlaczego on o tym wiedział? On wiedział o tym, bo znał Boże obietnice. Każde pokolenie, które zna Boże obietnice, które wierzy w obietnice, to jest pokolenie, które pójdzie dalej. Każdy człowiek, który wierzy w obietnice Boże, pomimo tego, że ich nie widzi, on pójdzie dalej. Człowiek, który nie widzi Bożych obietnic, nie dostrzega ich, on będzie żył na cmentarzu. On będzie myślał, po co ja jestem w tym kraju. Wiecie, ile ja ludzi słyszałem, którzy przyjechali do Warszawy i mówili do mnie, jak ja nienawidzę tego miasta, jak ja nic nienawidzę tego miejsca. Ja miałam wtedy do nich dwie rady. Rady, które kiedyś mi dał Duch Święty, kiedy pojechałam do takiego miasta, kiedy zobaczyłam, że 80% ludzi nie cierpi tego miasta. Kiedy usługiwałam w jednym z kościołów i Pan Bóg mi wtedy powiedział, są dwie możliwości, dwie drogi, kiedy oni mają zrealizować swoje powołanie. Pierwsza, poproszą Boga o miłość do tego miasta i będą realizować Boże powołanie. Druga, wyjdą z tego miejsca i znajdą to miejsce, w którym będą wiedzieli, że czują miłość, którą Bóg im daje do tego miejsca. Nie jesteś w stanie ruszyć z miejsca, tu, gdzie jesteś, jeżeli nie będziesz czuł miłości do tego miasta. To nie musi być twoja miłość. Wystarczy, żeby to była Boża miłość. Ale jeżeli będziesz czuć tą Bożą miłość, w którym jesteś, ale wiecie, czemu my często nie czujemy miłości do miejsca, w którym jesteśmy? Diabeł o to zadbał. On nam ciągle pokazuje wszystkie negatywne rzeczy, które tutaj są. Pamiętam, jak wstawiennicy kiedyś modlili się o Warszawę, to zaczęli taki marsz modlitewny po wszystkich miejscach, gdzie została w Warszawie przelana krew. 2 lata szli. I okazało się, że nawet połowy miejsc nie przeszli. I stwierdzili, że to jest bez sensu. Że muszą wejść w Boże błogosławieństwo. I Polska jest cała taka. Polska to jest jeden wielki zbiór martyrologii. Tylko nie to Bóg chce, żebyśmy to dostrzegali. Bóg chce, żebyśmy dostrzegali błogosławieństwo, które On chce tutaj zrobić. Żebyśmy spojrzeli na ten naród jako na nasze przeznaczenie. Żebyśmy w końcu zrozumieli, że Bóg powołał nas, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy tu i teraz byli, bo wiedział, że to my jesteśmy osobami, które są w stanie stanąć i podnieść tą pałeczkę swojego powołania i zacząć z nią biec. I nawet jak jest powiedziane, nawet jak upadamy, jak się zginamy, to On nie dopuści do tego, żeby trzcina, która jest nadłamana, złamana była. Żeby knot, który ledwo się żarzy, był zgaszony. Dlaczego? Dlatego, że takie są Jego obietnice. Dlatego, że On nas wybrał, postawił tutaj i powiedział, ty sobie dasz radę. Ja będę przed nią i tylnią twarzą, strażą twoją. Ja będę cię szczegł, ja będę cię prowadzić. Ale my potrzebujemy zrozumieć to. Ale zrozumiemy to wtedy, kiedy zaczniemy z Nim przebywać. Kiedy zaczniemy się karmić tym, co On chce, żebyśmy od Niego brali. Widzisz, kiedyś miałam taką wizję, bardzo mocną, kiedy Jezus zabrał mnie na górę objawienia. To była moja góra objawienia, wysoka. Wszystko było z niej widać. Afrykę, Brazylię, wszystkie kontynenty, na których byłam, wszystkie państwa, na których byłam. I pomyślałam sobie, wow, ale mam objawienie. I Pan Jezus do mnie powiedział, to schodzimy. Ja mówię, jak to? Przecież z góry objawienia mamy widzieć. Ale mówi, to nie jest moja góra objawienia. I później mi pokazywał różne góry objawienia, różnych ludzi, których znałam. One wszystkie były wysokie, z nich było bardzo dużo widać. I później weszliśmy na taką górkę, która wyglądała jak pagórek. I zaczęliśmy iść do góry. I kiedy szliśmy do góry, to okazało się, że idziemy. Idziemy. I ja mówię, Panie Jezus, co to za pagórek? A Pan Jezus do mnie mówi, to jest moja góra objawienia. I kiedy zaczęliśmy wchodzić na tą górę objawienia, to znaczy, że to zobaczyłam dopiero, że ten szczyt, on jest ponad wszystkimi szczytami, ale nie widać go, bo jest w chmurach. I kiedy doszliśmy na górę, to zobaczyłam, że tam jest ognisko. I pomyślałam sobie, bez jajec, teraz będziemy jeść? Ja myślałam, że będziemy patrzeć i robić różne rzeczy. Pan Jezus zaczął łamać rybę, a później zaczął spożywać z kielicha i powiedział, to jest mój kielich, to jest moje ciało, karm się. Ja pomyślałam sobie, ale co z robotą, która jest do zrobienia? Pan Jezus mówi do mnie, jedz. Jedz. I powiedział mi, żeby wejść na moją górę objawienia, musisz zrezygnować ze swojej. Z tych wszystkich rzeczy. I słuchajcie, za każdym razem, kiedy idziesz za Nim, musisz zrezygnować ze swojej góry objawienia i wchodzić na nią. Za każdym razem, kiedy ją zbudujesz, musisz z pokorą w sercu powiedzieć, ja zarzucam płaszcz pokory i Panie Jezu, ja idę dalej na Twoją górę. Ja nie chcę być w moim zrozumieniu rzeczy, bo moje zrozumienie rzeczy to naprawdę może być w końcu cmentarz. Słuchajcie, jak człowiek prowadzi Kościół tyle lat, co my, to naprawdę widzi tylko cmentarz. Naprawdę musi mocno się wysilić, żeby zawrócić do widzenia narodów. Jak człowiek jest tyle lat, to na razie tylko drzemka się włączył. Jak widzi tyle rzeczy dookoła, tak? To widzi tak naprawdę dookoła tylko ludzi, którzy gdzieś odeszli od Boga, tak? Zależy, na czym się koncentrujesz, co będziesz widzieć. I dlatego Bóg mówi, żebyśmy szukali Jego obietnic. Słuchajcie, naprawdę byli ludzie, którzy w Izraelu latami czekali na objawienie Chrystusa, ale kiedy, pamiętacie, Ananiasza, tak? Annę, tak? Pamiętacie Annę, która była w świątyni, ona, kiedy Jezus przyszedł, ona go rozpoznała. My naprawdę musimy rozróżniać czasy i pory. My musimy rozumieć, że jak jesteśmy w miejscu, kiedy zwierzchności się przemieszczają, to chmury są inne i my ich nie jesteśmy w stanie rozpoznać. I to nasze widzenie świata i rzeczywistości niczym jest w porównaniu z tym, co Bóg mówi. To jest już proroczo, co teraz mówię, ale wiem, że muszę to powiedzieć. Ja jestem z wykształcenia leśnikiem, miałam przez lata meteorologię, ale chyba tak jak każdy góral, tak, potrafię pójść na dwór i zobaczyć, czy z tego będzie padać, czy nie. Miałam kilka takich sytuacji w ostatnim czasie, że wyszłam na dwór i wyszłam z psem i w pewnym momencie zobaczyłam, że ja muszę wyjść, ponieważ wracać szybciej, ponieważ będzie deszcz. Ale Duch Święty się zatrzymał mnie i powiedział do mnie, nie spiesz się, z tego nie będzie deszczu. Ja mówię, to jest niemożliwe, żeby z tego nie było deszczu. A Duch Święty mówi, nie będzie z tego deszczu teraz w czasie Twojej podróży, on będzie później, ta chmura przejdzie bokiem. I słuchajcie, to nie było w ogóle możliwe, żeby ta chmura przeszła bokiem. Wiatr miał w moją stronę, ta chmura przeszła bokiem. Wtedy przypomniało mi się, jak byłam w Brazylii, kiedy po prostu mieliśmy wielką ewangelizację i przyszły takie chmury, z których miała być burza. I pastor tamtego kościoła powiedział, co roku jest tak samo, zawsze są te wielkie chmury, nigdy nie pada, ja teraz też gromię tą burzę, nie będzie padało. Te chmury stały na horyzoncie przez 4 godziny, przez całe nauczanie, przez całe uwielbienie, przez chrzty w 50 basenach ponad 1000 osób. My wróciliśmy do budynku, weszła taka burza, że następnego dnia nie byliśmy w stanie zrobić ewangelizacji z rędym, tak? I ja wtedy mówię, Panie Boże, jak to jest? A Pan Bóg mówi, On jest tu, On rozumie czasy, ale musisz rozumieć, że czasami będziesz w takim miejscu, że będzie się zmieniać zwierzchność i nie będziesz rozumieć czasów. I będziesz musiała znowu wejść na moją górę objawienia, aby rozumieć, co naprawdę się dzieje. Bo z tej góry, którą już masz objawienia, będziesz myślał, że to będzie burza, a to nie będzie burza. Kiedy jest rozwiązane zamieszanie nad Twoim życiem albo nad Twoim krajem, to musisz uzbroić się w to, że nie będziesz wiedzieć, co naprawdę się dzieje. Nie słuchaj siebie, szukaj wtedy oblicza Bożego i spotkania się z Nim, a nie tego. Nie wiem, do kogo z Was to mówię, bo wykroczyłam poza słowo, które mówiłam, ale to jest do kogoś na tym miejscu, kogoś, kto tego słucha. Jeżeli jest dużo zamieszania, przestań myśleć, że rozumiesz czasy i bory. Zejdź z góry objawienia. Wejdź na górę spotkania z Bogiem. Spotkaj się z Nim i będziesz wiedzieć, co robić dalej. Czyli jeżeli my chcemy iść w Bożym powołaniu, zawracając, to musimy naprawdę patrzeć na Boże obietnice. I widzisz, Bóg przeznaczył nam, jak jest napisane w 1 Koryntian 2,9, to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołał pojąć, to przygotował Bóg nam, których umiłował. To nam przygotował, ale jednocześnie powiedział w 1 Jana 2,6, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Czyli jesteśmy jakby na dwóch nogach. Jedno, że rzeczy, które możesz czynić w życiu, są rzeczami niezwykłymi. Są rzeczami większymi. Jezus w całej Ewangelii Jana, kiedy mówił od 13 wersetu i dalej, On powiedział, będziecie czynić rzeczy, które ja czynię. Czy czynisz rzeczy, które Jezus czyni? Ale mówi, będziecie czynić większe. Ale musicie we mnie wytrwać. Musicie słuchać Ducha Świętego. I on to mówił w miejscu, które nie było dobrym wcale miejscem, tak? Mówił to do Piotra, o którym wiedział, że się zaprze. On mówił, będziesz czynił większe rzeczy niż ja. Takie rzeczy jak ja i jeszcze większe. Ale musisz wytrwać we mnie. Czyli mówił, że najważniejszą rzeczą w tej podróży jest wytrwanie z Nim, zawracanie do Niego, a później szukanie Jego obietnic i rozumieniem tego, że jeżeli nie będziesz jeżeli nie wytrwasz w Nim, nie będziesz szukał Jego obietnic, to diabeł na pewno będzie próbował zrobić to, co zrobił z Adamem i z Ewą w raju. Słuchajcie, pierwszym takim przykładem jest ojciec wiary, czyli Abraham. Takim bardzo mocnym dla mnie przykładem. Abraham, który ruszył swoją podróż z Bogiem. Zgadzacie się z tym, tak? Który naprawdę zrezygnował ze wszystkiego, co ma i ruszył w podróż za Bogiem, tak jak Bóg mu powiedział. Wszyscy o tym wiemy. Jest powiedziane, że on jest ojcem wiary. Jest powiedziane, że on jest tym, który tak, że masz uwierzyć jak Abraham Bogu. Ale mało z nas zwraca uwagę, że Abraham w swojej podróży miał kilka takich dziwnych zjazdów, jak w pewnym momencie powiedział, że Sara to jest jego siostra, pamiętacie, jak udał się do jedynego króla, ale również Abraham miał jeszcze gorszą sytuację, w której był bardzo pognębiony, ponieważ nie działy się rzeczy tak, jak on myślał, że się będą działy. Czyli nie było takiego poruszenia, jak on myślał, nie było takiego, tak? Czyli Abraham usłyszał od Boga, Bóg nawet zmienił jego imię, imię jego żony, że będzie ojcem wielu narodów. Jak się czujesz, kiedy Bóg ci tak mówi i masz 30 lat? No super, halleluja, jestem ojcem wielu narodów. Ale jak się czujesz, kiedy masz 40 lat? Kiedy masz 50, 60, 70 lat? A jak się czujesz, kiedy masz 90 lat? I Bóg ci mówi, będziesz ojcem narodów. No możesz się czuć bardzo kiepsko, albo możesz sobie myśleć, kurka wodna, coś tu trzeba zrobić. I wtedy przychodzi ci na pomoc twój przyjaciel, twój największy przyjaciel, czyli Sara, i mówi do ciebie, słuchaj, zróbmy tak, ja nie jestem zazdrosna, wiesz, że mnie kochasz, będziemy mieli syna z mojej służącej. I robisz najgorszą rzecz, którą mogłeś zrobić. Czyli uciekasz od planu Bożego, bo jest ciężko, uciekasz od tego, gdzie Bóg cię prowadzi, bo jest ciężko i wybierasz, że... No, może Boże, ja dobrze nie usłyszałam, może jednak muszę tego syna inaczej spłodzić.
Posłuchał żony.
Siostry. On do niej mówił siostro, to dlatego. Jakby mówił żono, to by było wszystko dobrze. No, ale w każdym bądź razie tak, czyli ty lepiej słuchaj żony.
Wymówki.
No, mam zrobić głosowanie. Pan Jezus przyszedł być na kazaniu ze mną, nie z tobą. To ja mam mieć tu objawienie. Wracając do sytuacji, tak? Jak zwykle po prostu, no, wybił mnie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o Abrahama, tak? To słuchajcie, w takich momentach, w których jest nam ciężko, my często wybieramy plan lepszy. Tak? Czyli plan, w którym ktoś nam daje, jak zrobisz to i to, wyjedziesz tu i to, będziesz tak i tak funkcjonował, to wtedy chwała Boża będzie istniała. My w ogóle nie widzimy, że to jest pogwałcenie Bożego planu. Że Bóg nie powiedział, że możesz wybrać alternatywy posiadania synów. I słuchajcie, co jest najgorsze? I zdradzasz w tym momencie dla Bożego planu wroga, który towarzyszy mu już w dalszej drodze, gnębi go, morduje i zabija przez dalszy... Czy z siebie zdradzasz kogoś, kto później staje się narodem prześladującym naród, który miał w imię Boże powstać? Tak się dzieje wtedy, kiedy wychodzisz spod Bożego planu i robisz jakieś zakombinowanie. Dlaczego? Dlaczego wychodzisz spod Bożego planu? Bo zamiast gapić się na Boże obietnice, wierzyć Bożym obietnicom, ufać Bożym obietnicom, to ty jesteś załamany, masz dość, Boże, czy nie wyglądają tak, jak mają wyglądać. Nie rozumiesz tego, że tak się zawsze dzieje, kiedy dochodzi do czegoś takiego jak obumarcie ziarna. Kiedy ziarno obumiera, aby nie pozostać dłużej pojedynczym ziarnem. To wygląda, jakby wszystko się waliło. To wygląda, jakby już nic z tego miało nie powstać. Kiedy bracia morawscy zaczęli bardzo mocno się rozprzestrzeniać, Ewangelia była głoszona po całe kresy, tak? I to było w Polsce, to było w Czechach. Byli tak prześladowani, byli męczeni, mordowani, ginęli. I wtedy ich przywódca modlił się: Boże, ja proszę Cię, aby to całe ziarno, znaczy aby to całe ziarno, które wydaliśmy, aby ono nie umarło, aby ono wydało plon. Ja modlę się, aby coś się stało, aby to, co tutaj daliśmy, żeby ta nasza śmierć niepotrzebna, żeby te prześladowania, żeby one nie spowodowały, że cała Twoja praca zginie. My nie chcemy, żeby tak się stało. I wtedy utworzyła się droga z Czech do Herrnhut, bo Bóg powołał Zinzendorfa, hrabiego Zinzendorfa, aby przyjął tych ludzi, którzy są w cierpieniu. I zaczęło się tworzyć Herrnhut. A to jest belka z pierwszego kościoła, tam, gdzie się modlili bracia morawscy, która jest w postaci takiego ziarna, które nie obumarło, znaczy nie umarło, które obumarło i nie stało się pojedynczym ziarnem, bo dopiero po tym, jak to wszystko się stało, po tym prześladowaniu, po tym, że oni się przemieścili do miejsca swojego przeznaczenia, zaczęła się budować ta wspólnota. Ale miała taki moment, w którym oni byli tak ze sobą skłóceni, że nie byli w stanie ze sobą gadać. Zaczęli się rozdzielać na mniejsze społeczności, na mniejsze rzeczy. Wtedy starsi się modlili, zaczęli chodzić od człowieka do człowieka. Zaczęli mówić im o Bożym planie. I wtedy powstało miejsce, w którym ludzie modlili się 24 godziny przez ponad 100 lat, ponad 120 lat. I z tego miejsca wyszło najwięcej misjonarzy, z Niemiec wyszło najwięcej misjonarzy, tak, na cały świat. Ale Herrnhut było takim miejscem i ataki przychodziły często, jak cesarz, który rządził w tym czasie, zobaczył, że to jest Herrnhut, to wygnał Zinzendorfa i powiedział, że nie będziesz tu dalej mieć, ta gmina, to wszystko, co stworzyłeś, to w ogóle nie jest z Boga. Oczywiście to były wojny religijne, ja nie chcę, żeby to dalej tu istniało. I on uciekł. I później musiał żyć w ukryciu wiele lat. Ale sprowadził kupca, który odnowił Herrnhut, który spowodował, że zaczął biznesy w Herrnhut, dzięki tym biznesom mieli pieniądze na wysyłanie misjonarzy. Te biznesy były tylko po to. Tworzyli różne piękne rzeczy, na przykład takie gwiazdy stwarzali. Cały przemysł włókienniczy rozprzestrzenili. I kiedy cesarz to zobaczył, to powiedział, ja chcę mieć więcej takich gmin jak Herrnhut. O takiej strukturze, bo one powodują bogactwo naszego narodu. Słuchajcie, ktoś, kto jest świeckim rządzącym i zauważa, że takie funkcjonowanie powoduje bogactwo narodu, to jest ktoś, kto zauważył działanie Boga w życiu w innych miejscach. Tak, Bóg przyznał się do swojego dzieła. Wiecie, dlaczego Bóg się przyznał do swojego dzieła? Bo Bóg zawsze się przyznaje do swojego dzieła. Bez względu na to, w jakim miejscu to ono na dzisiaj wygląda. I słuchajcie, co jest bardzo ciekawe. Abraham, tak, kiedy drugi raz Bóg powiedział do niego, dobra, dostałeś swojego syna, tak, kiedy już musiał pierwszego syna oddalić i kiedy zrodził się jego właściwy syn, czyli Izaak, to Bóg powiedział, dobra, teraz mi oddaj, złóż w ofierze swojego syna. Zauważcie, że Abraham już tu nie robił żadnych po prostu numerów. Abraham nie ciągnął ze sobą kozła, okej, to pójdę i później coś się stanie. On naprawdę złożył swojego syna w ofierze. Położył go naprawdę na tych drwach. Naprawdę miał zamiar zapalić ten ogień. Wtedy Bóg go zatrzymał i powiedział, tam jest owca zaplątana, tak? Która, tak jak wiemy, była symbolem Jezusa. Tak, tam jest owca kogoś, kto umrze za życie swojego syna. Więc abyś poszedł dalej w swoim przeznaczeniu, cena już została zapłacona. Możesz wybrać drogę Abrahama, który musiał się zreflektować, tak? I który musiał zawrócić do tronu Bożego, lub możesz być takim czytującym Abrahamem, który pół życia po prostu kombinuje, jak dopełnić Boży plan w swoim życiu. Teraz coś wymyślił. Możesz zawrócić do tronu Bożego, do pójścia, do Bożej obecności i z tego miejsca zacząć iść dalej. I widzisz, czyli... Wiedziałam, że tak będzie, ale niech tak będzie, dobra. I teraz tak, czyli jeżeli masz te Boże obietnice, to naprawdę możesz wyruszyć w drogę, ale potrzebujesz cały czas zwracać uwagę na to, że są rzeczy, których budowałeś w swoim życiu i one nie są z Boga. I to są rzeczy, które będą Cię obciążać w tej drodze, które będą powodowały, że pomimo Bożych obietnic nie będziesz w stanie ruszyć i pójść dalej. I wiesz, kiedy byłam w Hernhut, mieliśmy takie różne spotkania z obecnością Bożą w małych grupach, w dużych grupach, pojedyncze. Ja miałam takie spotkanie z Jezusem. Bardzo mocno odebrałam, że powinniśmy się spotkać z Jezusem i stanąć przed Nim jak bogaty młodzieniec. I nie wiedziałam, że to jest słowo, które jest przede wszystkim dla mnie. Że to ja jestem tym bogatym młodzieńcem, który ma się spotkać z Panem Jezusem. Wiecie, ja nigdy nie miałam wiele pieniędzy. Jak coś robiłam, to te pieniądze szły dopiero za tym, co ja robiłam, na to, żebym mogła to zrobić. Ale wtedy, kiedy stanęłam przed Panem Jezusem, to Pan Jezus, pytam się Pana Jezusa jak bogaty młodzieniec, co mam zrobić, żeby pójść za Tobą? I Pan Jezus mówi, potrzebujesz się modlić, potrzebujesz szukać mojej obecności. I ja powiedziałam, jak ten bogaty młodzieniec. Przecież ja cały czas tak robię. Przecież ja nie mam innego życia. Przecież ja nie mam życia jak inni, że robię tysiące rzeczy, biznesów, innych rzeczy. Ja tylko tak żyję. I Pan Jezus spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział do mnie, musisz oddać mi to, co jest Twoją największą troską. Twojego syna, Twoją córkę, Twojego psa i Twojego męża. Bo to jest coś, co powoduje, że nie możesz pójść za dalej. Psa oddałam od razu. Ale nad synem się męczyłam. Wiecie dlaczego? Bo pomyślałam sobie, że on tyle problemów ma w życiu, że jak ja go oddam, to kto mu pomoże? Stałam przed Panem Jezusem, rozumiecie? Stałam przed Panem Jezusem i miałam taką wątpliwość, czemu ja mam oddać tego syna, jak Pan Jezus może nie będzie chciał mu pomóc, bo on jest taki gagat. Tak? W końcu go tak, wiesz, po takim siłowaniu się, to trwało pół godziny, to nasze spotkanie, takie każdego z nas, po takim siłowaniu się z Panem Jezusem, w końcu oddałam tego syna. Później córka, która jest taka bardzo zamknięta, taka cicha, taka bojąca się całego świata, wiesz, którym ja ciągle muszę jak taki goryl ją chronić ze wszystkiego, wiesz. I myślę sobie, nie, no to jej nie mogę oddać, bo jak ją zostawię samą, to ten świat ją zniszczy. Wiesz, płakałam tam jak bóbr, ale najgorzej było, jak miałam oddać męża. Że po prostu siłowałam się z Bogiem po prostu chyba z 15 minut. Mówię, nie, bo jak ja Ci go oddam, to Ty go na pewno zabierzesz. Tak? Bo Ty na pewno zrobisz tak, bo to będzie lepiej, to na pewno będzie tak. I siłowałam się z Panem Bogiem, siłowałam się, iż w końcu w takim miejscu, dobrze, Panie Boże, jakakolwiek jest Twoja wola w tym względzie, to ja się na nią zgadzam, ja przystaję. Tak? I wtedy, pamiętam, oddałam mojego męża Bogu i wtedy Pan Jezus mówi, to chodź już, możemy iść. I ruszyliśmy. Ale znowu zaczęliśmy schodzić z góry, więc ja mówię, z jakiej góry schodzimy? Pan Jezus mówi, z góry Twojego objawienia. I ja mówię, o, już to gdzieś widziałam. I kiedy doszliśmy razem, to ja myślałam znowu, że pójdziemy zdobywać narody, że gdzieś pojedziemy i w ogóle. A Pan Jezus zabrał mnie nad wodę i tam była ryba, było ognisko i powiedział, siadaj, a teraz będziesz się karmić, bo jesteś zmęczona. A ja mówię, ale my musimy iść, nie po to Ci to wszystko oddałam, żebyśmy teraz siedzieli. Znowu to samo. Wiesz, i Pan Jezus mówi, teraz musisz tu siedzieć i musisz się nakarmić. I musisz się napełnić. I słuchajcie, siedzieliśmy tak, że ja myślałam sobie, nie, no ja nigdy stąd nie ruszę. I Pan Jezus jeszcze raz powiedział mi to samo. To jest miejsce, w którym musisz się nauczyć zatrzymywać, spożywać moje ciało i moją krew. Jest takie zamieszane, wytworzone w powietrzu, jest taka zadyma, tak zmieniają się zwierzchności, że nie jesteś w stanie pójść dalej, jeżeli nie będziesz miała takich miejsc zatrzymania ze mną, jeżeli nie będziesz spożywała mojego ciała i mojej krwi. I dopiero jak naprawdę tam siedzieliśmy, tak, że ja już leżeliśmy w trawie, siedzieliśmy, ja już nie wiedziałam, po co ja tu jestem, już mi się w głowie lasowało, że tutaj przecież narody są, ja nie chcę na cmentarzu. Pan Jezus mnie tak uspokajał. Zobacz, gdzie jest Twoje serce. Zobacz Twoje serce. Więc jeżeli chcesz wyruszyć w drogę, to nie tylko wyruszasz z tego miejsca Bożego nasycenia, nie tylko musisz być pełen Bożych obietnic, ale również potrzebujesz do tego miejsca zawracać. Zawracać, żeby przeczekać te zmiany klimatu, bo jak one się już zmienią i wyruszysz, to nie będziesz kombinował, tylko będziesz naprawdę wchodził w miejsca, w które On daje dla Ciebie. Więc widzisz, nasze powołanie w dzisiejszym czasie to jest powołanie, w którym naprawdę potrzebujemy zatrzymywać się i rozeznawać. na podstawie Bożych obietnic, wprowadzenia Ducha Świętego, to, co mamy dalej robić. I to jest miejsce, w którym musimy pilnować naszych ust. Nie tego, co słyszymy, tego, co widzimy i tego, co wypowiadają nasze słowa, nasze usta. Bo jesteśmy tak łatwo w stanie niszczyć tymi słowami po prostu to, co jest dookoła nas. To, co jest napisane w przypowieściach, z Twoich ust nie może wychodzić przekleństwo i błogosławieństwo. Musisz zamykać swoje usta, kiedy przychodzą Ci te wszystkie myśli, te wszystkie rzeczy, które diabeł Ci ściska a propos rzeczy dookoła Ciebie, rzeczy, na których masz wpływ. Słuchajcie, i to jest czas, w którym nie tylko jesteś powołany do tego, aby po prostu, aby być ziarnem, ale jesteś powołany, aby znajdywać tych, którzy są drzewami, które są w stanie zradzać ziarna. Nie tylko, aby zradzać ziarna, ale aby zradzać drzewa, które zradzają ziarna. Czyli nie jesteś powołany do tego, żeby zradzać ludzi, ale jesteś powołany do tego, żeby zradzać również liderów. Jesteś nie tylko powołany do tego, żeby nieść swoje przeznaczenie, ale aby nieść również przeznaczenie ludzi dookoła ciebie. Zobacz, ile ludzi prowadzisz za sobą. Zobacz, za ile ludzi odpowiadasz. Możesz powiedzieć, nie, ja jestem po prostu członkiem w tym kościele, ja dla nikogo nie odpowiadam. Odpowiadasz za bardzo dużo ludzi, odpowiadasz za mnie. Jesteś moim watchmanem. Odpowiadasz za Marka, odpowiadasz za Sadowskich, za wszystkich ludzi, którzy coś tutaj robią. Ja po prostu czasami budzę się w nocy i kogoś z was widzę i zaczynam się modlić i wiem, że mam się modlić. To jest czas, w którym wypełniamy Boże obietnice również przez to, że je niesiemy jedni drugich. Że jesteśmy takimi watchmenami, ludźmi, którzy stoją na straży i kiedy coś widzą, zaczynają się o to modlić i później widzą przełom. Ale znowu możesz być watchmenem niosącym Bożą obietnicę, a możesz być watchmenem, który ogłasza dzieła nieprzyjaciela, które będą się działy dookoła. Czyli zamiast mówić, jaka jest Boża prognoza, będziesz ciągle ogłaszał Bożą diagnozę dookoła. Łatwo jest stanąć nad człowiekiem, który umiera i powiedzieć, ten człowiek umiera. Kiedyś do mnie przyszła kobieta, cudna kobieta. Jak słuchasz mnie, to wykorzystuję tą historię, nie była powiedziana w tajemnicy. Przyszła do mnie i powiedziała, że przyszedł do niej prorok, kiedy jej córka kilkuletnia się rozchorowała, miała raka twarzy. I ona poszła do proroka i zapytała się, czy moja córka będzie żyła, czy umrze. Prorok jej powiedział, twoja córka umrze. I ona mówi, wszystko we mnie umarło. Ale po tym powstałam i powiedziałam, o nie, moja córka nie umrze. Walczyłam o nią 3 lata. Walczyłam o nią, bo wiedziałam, że nie zgadzam się na to, co ten człowiek powiedział. Przyprowadziła mi swoją córkę, pokazała, zobacz, ona żyje, ale po czym powiedziała, powiedz mi, dlaczego ten prorok złamał moje serce. Ja powiedziałam, bo ten prorok widział to, co jest zawieszone nad tobą. A nad tobą był zawieszony diabelski plan. Umrze. Czy on powinien to zrobić? Ja mówię, nie powinnaś się go o to pytać. Tak? A on powinien podrzucić to, co zobaczył i zapytać się Boga, co on ma tobie powiedzieć. Zobaczcie, jak często my widzimy to, co mówimy. Ogłaszamy to, co jest dookoła nas. W ogóle nie wiedząc o tym, albo nie rozważając tego w sercu, że to jest plan podcinający innym nogi. To jest plan, który pokazuje, że coś umiera, że coś się kończy. Ale to nie jest Bożym planem dla naszego życia. To nie jest Bożym planem. Naszym planem jest, Bożym planem dla naszego życia jest to, żebyśmy nieśli Boże obietnice względem nas. Ale abyśmy również nieśli Boże obietnice względem innych ludzi. Abyśmy również nieśli Boże obietnice sobie nawzajem. Abyśmy szli jak jedno ciało. Ale wiecie, czemu tego nie rozumiemy? Bo my nie rozumiemy znaczenia ciała. Wiesz, kiedy rysowaliśmy w Herod różne rzeczy, to był taki moment, w którym pamiętam, mieliśmy narysować miejsce wejścia do ziemi, do miejsca obietnicy. I pamiętam, że ludzie rysowali takie małe tratewki, a później mieli się zapytać Pana Boga, znaczy rysowali różne rzeczy. Jest rzeka, musisz przez nią przepłynąć. Niektórzy tą rzekę taką rysowali, niektórzy taką, tak? Ale każdy rysował jakieś przejście i te ludzkie nasze pomysły to były, zbuduję sobie tratewkę, wytnę tam 6 drzew, zrobię to i nagle, a co ci Bóg mówi? I Bóg za każdym razem na przykład stawiał okręty. Albo przerzucał ludzi, tak wiesz, w duchu, wiesz, za dużo się naglądali tego kapitana tam Ameryka i w ogóle, wiesz, i przerzucał w duchu. I ja wtedy pamiętam, siedziałam sobie tam i pomyślałam sobie, jacy my jesteśmy jacy my jesteśmy lekceważący. Nie rozumiemy, że kiedy jesteśmy w takim miejscu boju, w takim miejscu przeprawy ludzi do Bożego Królestwa, nikt nie topi wtedy statków. A co my robimy? My topimy kościoły. Myślimy, że one są nam niepotrzebne. Po co nam one, tak? My myślimy, teraz nasza indywidualna rozmowa z Panem Jezusem, teraz tamto. My nie rozumiemy, że Bóg umieścił te statki po to, żeby one w pewnym momencie stały się transportem dla tych, którzy są ranni, dla tych, którzy nie mogą iść, że one zawsze, bez względu na to, jak religijne są, one będą transportować tych, którzy są chorzy, tych, którzy ciężko niosą różne rzeczy, tych, którzy są zagubieni, oni będą to transportować. Bez względu na to, jak bardzo religijni oni są, będą to robić, bo takie jest powołanie oblubienicy. I ostatnio rozmawiałam z moim przyjacielem, który jest prorokiem, poprosiłam go zresztą o, cała taka grupa jest prorocza, nie będę tutaj mówiła, ale kochany, dzięki Ci, te serca są jednak takie same. I on powiedział mi, wiesz, Kościół jest miejscem, które najbardziej w nim w życiu zraniło. Ja myślę, to tak jak mnie. I on mówi, ale wiem, że to jest takie mistery Boże, że to jest taka Boża tajemnica, że Bóg tak ukochał swój Kościół, że Bóg tak ukochał swój Kościół, że oddał za niego swoje życie, że tak ukochał swój lud i ukochał ten lud, który zgromadził i powiedział do niego, macie być członkami jedni drugich. Macie się wzajemnie zasilać i wzajemnie się wzmacniać. Dlaczego? Bo tylko wtedy jesteście w stanie unieść ten ciężar ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. Jesteście w stanie pomóc im się przeprawić. Dlatego w ostatniej księdze, księdze objawienia, Bóg nie mówi, że Kościół jest niepotrzebny, że te rzeczy są niepotrzebne, tylko w ostatniej księdze Anioł Boży zwraca się do każdego kościoła i mówi, to robiłeś dobrze, to musisz zmienić, to jest Twoją chwałą, za to jestem Ci wdzięczny. Tak, do kościoła, który większość z nas by przekleło, bo mówi, to jest kościół w wulce większej, pastor głosi takie kazania, że już po prostu nie wiadomo, co tam robić, to jest taka parafia, tak? My byśmy tak powiedzieli o tym pastorze. A anioł do tego zboru mówi, ja ci jestem wdzięczny, bo byłeś w miejscu, w którym jest świątynia szatana i ty wytrwałeś w tym miejscu. Ty wytrwałeś w tym miejscu, więc kochani, my naprawdę musimy wziąć odpowiedzialność za nasze powołania i za Boże Królestwo w ten sposób, żebyśmy rozumieli, że my potrzebujemy wygłaszać Boże obietnice nad nimi, nad nami. My potrzebujemy wejść w Boże przeznaczenie dla nas i dla innych. Bóg nie powołał nas egoistami. Bóg nie chce, żebyś realizował swój plan dla Twojego życia. Bóg chce, żebyś realizował Twój plan dla życia Twego i dla życia wielu ludzi. Bóg chce, abyś był tym, który jest sługą. Tym, który dźwiga ziarno, które nieraz musi obumrzeć i wtedy nie pozostanie obumarłym ziarnem, jednym ziarnem, ale będzie ziarnem, które zrodzi wiele. To jest Twoje przeznaczenie, aby wejść w miejsce Twojego przeznaczenia, aby wyruszyć i aby zabrać w tą podróż wielu. Wielu, których Bóg stawia dookoła Ciebie i ich nie zauważa. Nie zauważasz, bo koncentrujesz się tylko na tych pięknych gwiazdach. Nie widzisz tych, którzy być może są jak proch, ale to Bóg na nich położył Tobie na sercu pieczę, abyś mógł ich podnieść, abyś mógł ruszyć w swoje przeznaczenie i w swoje powołanie. Więc nie budujmy swojego królestwa. Przestańmy myśleć o tym, jakie my będziemy mieli wielkie służby. Przestańmy być działaczami, którzy ciągle wszystko robią, którzy ciągle wszystko krytykują, którzy o wszystkim mają ciągłe opinie. Zacznijmy rozumieć, że Bóg nie topi statków, nie topi kościołów w momencie, kiedy najbardziej są potrzebne. I że Bóg nie łamie knota nadłamanego, którym Ty jesteś, którym ktoś jest. Że Bóg nie łamie... Jak to się nazywało? Trzciny nadłamanej, tak? A prostuje. Zawsze się zastanawiałam nad tymi trzcinami. Tyle razy próbowałam wyprostować u siebie trzciny, słuchajcie. Nigdy nie umiałam tego zrobić i dopiero zrozumiałam, że to musi być cud, żeby ta nadłamana trzcina, żeby ona z powrotem stanęła. Boży cud. Więc kochani, jeżeli jesteśmy w tym miejscu, że chcemy naprawdę, aby z naszego życia baranek był wywyższony, aby baranek odebrał nagrodę, to potrzebujemy naprawdę rozumieć, że być może musimy w naszym życiu zrezygnować z wielu rzeczy, tak jak bogaty młodzieniec. Ale to nie ja Ci powiem, z czego musisz zrezygnować, żeby wyruszyć. To nie ja Ci powiem, dlaczego przeskakujesz z kwiatka na kwiatek i znowu zmieniłeś kościół. albo masz zamiar to zrobić, albo znowu zmieniłeś swoje relacje, tak, na inne relacje. Ja ci tego nie powiem, co ty masz oddać Bogu, tak? Ale nie zgodzę się z tym, że Bóg działa wbrew temu, co sam powiedział. Czyli, że Bóg dał nam obietnicę o tym, co jest ważne, co jest istotne, co jest potrzebne, a teraz mówi, to wszystko nie jest ważne, to wszystko nie jest potrzebne. Nie zgodzę się z tym, że Bóg nie umarł za swój Izrael, tak? Bo Izrael teraz jest odstępczy. On właśnie za Izrael nas umarł, ale nas wcielił w swój lud, wcielił w siebie i powiedział, że za nas umarł. Bóg kocha swoją oblubienicę, kocha swój Kościół, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Umarł za nas. Jeżeli my nie znajdziemy tego miejsca zrozumienia, że On umarł za nas, On umarł za Kościół i przez Niego jesteśmy zmartwychwzbudzeni, nie przez nasze wysiłki, to nic w naszym życiu nie osiągniemy. Nic, co przyniesie chlubę Królestwu. Być może osiągniemy coś, co przyniesie chlubę nam, ale nie Królestwu. Okej, to by było Herrnhut. To by było to, co chciałam wam przekazać z tego, co tam odebrałam. Jest czas na zradzanie tych, którzy chcą zanurzyć się w Bożym przeznaczeniu i w Bożym powołaniu. Także kochani, wstańcie. Miałam cudne spotkanie z aniołem Bożym w Herrnhut, który powiedział coś do mojego życia, a po tym zakupiłam to. Belkę. Wota sobie zakupiłam. Dewocjonalia. My protestanci też mamy swoje dewocjonalia. Ale usłyszałam, że już się kończą te belki. I stwierdziłam, że jak anioł mi mówił o Bożym ziarnie, które muszę podjąć i ruszyć dalej, to chcę wam to przynieść. To Boże ziarno, abyście byli gotowi i mieli siłę podnieść Boże ziarno w swoim życiu, bez względu na to, jak obumarli się czujecie. Chciałam powiedzieć, że ktoś już kiedyś tą modlitwę dokonał i powiedział: Boże, żeby to, co złożyłeś we mnie, się nie zmarnowało. Proszę Cię, nie moją siłą, nie moją mocą, żeby to, co złożyłeś we mnie, się nie zmarnowało, aby nie zostało pojedynczym ziarnem, aby nie stało się ziarnem, którym ja widzę z góry objawienia, ale aby było ziarnem, które jest z Twojej góry, z góry Twojego objawienia, która być może się wydaje niska, ale jest Twoją górą objawienia. Chciałabym, żebyś znalazł jedną osobę, która stoi obok Ciebie. Dziewczyny, tu jedna osoba nie ma z przodu nikogo. O, Maciek, dziewczyno, tutaj jedna osoba. Okay. Żebyś znalazł jedną osobę, która stoi, mogą być dwie. Żebyś złapał ją za rękę. Żebyś zaczął się modlić: Boże, ja proszę Cię, aby to ziarno, które jest w niej obumarłe, aby ono wydało owoc. Aby ono wydało owoc. I tato, ja modlę się teraz o każdą osobę na tym miejscu i każdą osobę, która nas słucha, która być może się czuje takim obumarłym ziarnem, aby była gotowa oddać naprawdę wszystko, tak jak mówiła. Aby wyszła z miejsca bogatego młodzieńca, który zawraca teraz od drogi Bożej. Zawraca, bo tak jest lepiej, bo tak jest wygodniej. Aby zajęła swoje miejsce, zajęła swoje miejsce w Bożym planie. Aby stała się ścięgnem, aby stała się ręką, aby stała się okiem, aby stała się uchem, aby stała się nogą, aby stała się sercem, aby stała się wątrobą, aby stała się tym, co jest w stanie zasilić Boże ciało. Boże ciało, tato, ja modlę się, abyśmy zrezygnowali z naszego w ciele działania, z działania tak, jak my sobie wyobrażamy, abyśmy naprawdę weszli w Twoje działanie, tak jak Ty to widzisz, co być może nie jest łatwe, co być może nie jest łatwe i nie wygląda na chlubne, ale Tobie przynosi chwałę. Niech baranek będzie wywyższony z naszego życia. Niech baranek będzie wywyższony z naszego życia. Nawet jakbyśmy szli przez ogień, niech baranek będzie wywyższony z naszego życia. Nawet jak będziemy szli przez morze, niech baranek będzie wywyższony z naszego życia. My prosimy Ciebie, abyś prowadził nas w swoim Duchu Świętym, abyś objawił nam prawdę a propos naszego życia, abyś objawił nam miejsca odstępstwa, w miejscach, w których żyjemy dla siebie samych, w miejscach, w których nie potrafimy zrezygnować z naszych własnych pragnień, z naszych własnych marzeń, abyśmy naprawdę potrafili oddać wszystkie rzeczy, które wiążą nasze nogi Tobie i abyśmy potrafili wyruszyć wolności dla Ciebie, wolności dla Ciebie, wolności dla Ciebie do miejsc naszego przeznaczenia, do miejsc naszego przeznaczenia, do miejsc naszego przeznaczenia, do miejsc naszego przeznaczenia. Do miejsc naszego przeznaczenia, do miejsc naszego przeznaczenia. Ja modlę się, abyśmy dzisiaj wszyscy odebrali zaproszenie, zaproszenie do zasiadania przy Twoim ogniu, zasiadania przy Twoim ogniu. I abyśmy odebrali zaproszenie do niesienia innych, do stanięcia jako watchmeni, watchmeni Twoich obietnic, watchmeni, którzy widzą, kiedy przychodzi zło i potrafią je zatrzymać. Potrafią je zatrzymać. Watchmeni, którzy ogłaszają to, że idzie dobro i bramy należy otwierać. I bramy należy otwierać. I bramy należy otwierać. Tato, ja modlę się, abyśmy usunęli z naszych ust słowa, które niszczą innych, słowa, które niszczą nas, słowa, które niszczą powołania, słowa, które niszczą kościoły, słowa, które niszczą miasta, słowa, które niszczą kraje, abyśmy napełnili nasze usta słowami, które dają życie, słowami, które dają życie, słowami, które dają życie, słowami, które zmieniają wszystko, słowami, które mają moc uzdrowienia, słowami, które mają moc cudów, słowami, które mają moc przemiany. Tato, ja modlę się o Twoje życie i modlę się, aby każde ziarno, które czuje się obumarłym ziarnem, aby ono zaczęło powstawać, aby ono zaczęło powstawać, aby ono zaczęło powstawać, aby ono powstało, zaczęło powstawać do życia, 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 do życia. Mam jeszcze takie przekonanie, żeby na koniec Wam powiedzieć, że żeby wyruszyć do Bożego przeznaczenia, potrzebujesz uwolnić więźniów. Ponieważ byłeś watchmenem ludzi, których osądziłeś, potrzebujesz uwolnić więźniów, żeby diabeł nie miał dostępu do Twojego życia i żeby nie powodował, że zbaczasz z drogi, tak jak zboczył Abraham, tak jak Adam i Ewa stracili swoje przeznaczenie. Żebyś uwolnił więźniów, ludzi, których osądziłeś, być może społeczności, które osądziłeś, przyjaciół, których osądziłeś, wrogów, których osądziłeś, abyś uwolnił ich bez względu na to, jakie zranienie spowodowali w Twoim życiu. Bo to jest jedna z pierwszych z trzech rzeczy, które potrzebujesz zrobić, aby ruszyć w kierunku Twojego przeznaczenia.